El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das
Rauchverbot. You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witajcie słuchacze Radia Mors w nowo startującej audycji podróżniczej. Jeśli chodzi o podróże i tutaj Trójmiasto, to jedną z ważniejszych imprez są Kolosy. I chciałabym Wam dzisiaj przedstawić wywiady z podróżnikami, których można było spotkać na tej imprezie, ale też powiedzieć Wam przede wszystkim, co to są Kolosy, bo może nie wszyscy z Was jeszcze wiedzą, co to za jednak ciekawa i duża impreza. A więc Kolosy to taka popularna nazwa ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. W Gdyni odbywa się od 2001 roku. Wcześniej były edycje w Krakowie i Wieliczce, ale jednak to było tam tylko kilka, a w Gdyni już od tego roku 2001 to było już, no jak sami wiecie, sporo tych edycji. Ale Kolosy to przede wszystkim nazwa nagrody, która jest przyznawana w kilku kategoriach, między innymi w kategorii podróże, żeglarstwo czy eksploracja jaskiń. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak wybiera się osoby, które dostają te Kolosy, te nagrody, to możecie posłuchać materiału, który przygotowałam.
Na Kolosach jest kapituła, jak można wyczytać w informatorze. To są najbardziej zasłużeni ludzie w różnych dziedzinach, czy to żeglarze, czy to alpiniści, czy ci, którzy wchodzą w najgłębsze jaskinie na świecie. I to oni przyznają później statuetki Kolosów, także wyróżnienia. Jest też grupa dziennikarzy, którzy zajmują się podróżami i tego typu wyczynami, którzy też przyznają swoją nagrodę dziennikarzy. Myślę, że doceniają wtedy głównie język i to, jak ludzie tutaj opowiadają o swoich podróżach, nie tylko zdjęcia. Natomiast istnieje jeszcze tutaj Rada Kolosów. Rada Kolosów jest takim organem doradczym. Jest podzielona na poszczególne właśnie takie kategorie typu podróże, wyczyn roku, góry, jaskinie, czy też woda. No i Rada Kolosów, naszym zadaniem jest jak gdyby wychwycenie tych wszystkich prezentacji, które kwalifikują się do kategorii wyczyn roku i jesteśmy organem doradczym dla kapituły. Dyskutujemy potem, komu przyznać nagrodę Kolosa, komu wyróżnienie, ale decyzje faktycznie zapadają już w gronie kapituły.
A skąd biorą się osoby, które wypowiadają się tutaj na Kolosach?
Z tego, co się orientuję, można się zgłosić samemu. Trzeba wypełnić swego rodzaju druki, opisać swoje dokonanie, wysłać do organizatorów i oni później, jak mają wiele, wiele takich zgłoszeń, to wybierają te najciekawsze i one mają szansę tutaj na Kolosach zaistnieć albo nawet zostać nagrodzone. Natomiast istnieje też inna możliwość. Kiedyś tak mnie zgłoszono. Ja sobie kiedyś tam pojechałem w góry się wspinać wysoko gdzieś na Alasce. Później spłynąłem jakąś taką rzekę. Pierwszy raz w życiu płynąłem w ogóle na rzece. Okazało się, że to było pierwsze w ogóle polskie przepłynięcie, że tam rzadko w ogóle ludzie w ten rejon docierają. No i kiedyś pokazywałem taką relację z tej podróży na Alasce, na tej rzece, na targach poznańskich. No i tam chyba przypadkowo był pan, który jest redaktorem Wiosła, takiego magazynu dla wodniaków. No i on mnie zgłosił wtedy na Kolosy.
Podczas Kolosów można usłyszeć wiele różnych prelekcji o praktycznie wszystkich zakątkach świata. Oprócz tego, że klimat jest zróżnicowany, też mamy różną tematykę, tak jak chociażby te nagrody, że mamy i podróże, i jaskinie, i żeglarstwo, i też możemy usłyszeć opowieści o górach. Także naprawdę można wybierać spośród różnej tematyki. Prelekcje trwają około pół godziny mniej więcej. Pierwszą prelegentką, z którą rozmawiałam, była Ewa Kowalczyk, która opowiadała o wyprawie po rzece Mekong.
Dlaczego nie zrezygnowaliście Państwo z wyprawy, mimo tego, że tak naprawdę nie było za wiele informacji?
Bo to w ogóle nie miało znaczenia, czy są informacje, czy nie, bo chodziło o wyzwanie i to jak podejmujemy decyzję, że coś zrobimy, to już nie ma odwrotu. I to, że nie było wcześniej takiej wyprawy, to tylko plus. To tylko ta świadomość, że jesteśmy w jakiś sposób pionierami na tej trasie, w taki sposób, to jest to, co tylko dodaje smaku, to nas zachęca. Przygotowania do wyprawy trwały dokładnie tyle, ile czasu spędziliśmy przechadzając się wzdłuż Mekongu i szukając łódki, bo wcześniej, zanim dotarliśmy do Kambodży, do Phnom Penh, nie przygotowywaliśmy się w żaden sposób. To znaczy nie trenowaliśmy, nie robiliśmy specjalnych zakupów, nic się takiego nie działo. Myśmy tam pojechali, wylądowali, kupili łódkę, zrobili zakupy i popłynęli. Zawsze Alan parkował łódkę, nie chciałabym brać odpowiedzi. Znaczy, to jest praca zespołowa. On jest przy silniku i on celuje tam, gdzie mamy dopłynąć, a ja jestem na dziobie tej łodzi z takim długim drągiem i ja próbuję zapobiec kraksie. To znaczy, ja wbijam ten drąg w dno, jak już mogę sięgnąć dna, to parkowanie jest wspólne, natomiast to on jest odpowiedzialny za to, gdzie i z jaką prędkością do tego brzegu dobijemy.
A jak to jest, że z jednej strony ludzie mieszkający nad rzeką korzystają z niej, ale z drugiej strony wyrzucają śmieci?
Azja nie ma kategorii pojmowania ekologii jako takiej. Czy jesteś na morzu, czy jesteś na rzece, czy jesteś na ulicy, widzisz, że tam nie istnieje koncepcja wyrzucania śmieci do śmietnika. To nie funkcjonuje w ich świadomości jako coś, co niszczy planetę. Taka edukacja ekologiczna tam jeszcze nie dotarła i to jest takim naturalnym odruchem bezmyślnym. Ja mam przyjaciela w Indonezji, który pokazuje nam swój fajny dom, który sobie kupił i tutaj ma kuchnię, tutaj ma coś, a z tyłu ma taką fajną przestrzeń, ma tam palmy, coś, my go pytamy, no dobrze, no to co on tutaj będzie robił, do czego mu służy, bo myślimy sobie, może uprawia jakieś drzewa, a on mówi, nie, tutaj to tylko śmieci wyrzucamy. Najbliższe lato spędzimy jakoś w miarę tak cicho, czyli będziemy sobie chodzić po Szkocji i tak dalej, ale już w grudniu chcemy wylądować na bezludnej wyspie z nożem, maczetą i niczym więcej i przetrwać na niej 3 miesiące.
Czy przywiozła Pani coś interesującego z wyprawy?
Oprócz zdjęć? Tak naprawdę to nie, bo ja nie robię zakupów. Ja nie jestem tym typem, który przywozi pamiątki, dlatego że ja nie mam domu, nigdzie nie mieszkam, my jesteśmy ciągle w drodze. Kupuję ubrania tam, gdzie akurat jestem, w związku z czym one zostają jako pamiątka, ale nie gromadzę niczego.
A jakieś rady dla kogoś, kto chciałby też popłynąć Mekongiem?
Jeżeli chcesz popłynąć Mekongiem, to wybierz taką łódź, którą będziesz w stanie operować łatwo, czyli nie za dużą, i ucz się od tubylców. Bo oni wiedzą najlepiej, jak to robić, więc obserwacja i uczenie się od nich i tylko to, bo tutaj się nie da nic powiedzieć, po prostu trzeba wsiąść na łódkę tak jak my, wsiąść i pojechać. To brzmi egzotycznie, ale jak już się jest w trakcie, to się człowiek adaptuje do sytuacji, tak? Rozwija mały parasol i heja.
Kolejną prezentacją, która właściwie zrobiła na mnie największe wrażenie i też na innych osobach myślę, że też im się bardzo podobała, była prezentacja Tomka Jakimiuka z Podlasia do Chin na hulajnodze. Naprawdę ta prelekcja była inna niż wszystkie, ponieważ zazwyczaj ci prelegenci siedzą z tyłu widowni i tam odpalają swoje prezentacje, przyłączają zdjęcia, natomiast Tomek był z przodu pod ekranem, na którym można zobaczyć te wszystkie zdjęcia i opowiadał naprawdę z ikrą, żywiołowo, i naprawdę bardzo fajnie się go słuchało. Ten sposób, w jaki opowiadał, został też dostrzeżony przez dziennikarzy, ponieważ Tomek otrzymał nagrodę dziennikarzy, która też jest przyznawana w czasie kolosów, za bezpretensjonalność, autentyczność i kreatywność oraz pokazanie, że nawet z najmniejszego miasteczka można wyruszyć w świat pomimo popełnianych błędów. Możecie posłuchać teraz rozmowy z Tomkiem Jakimiukiem i może Was też to zainspiruje, żeby gdzieś wyjechać.
Spotkało Cię wiele zabawnych zdarzeń, ale czy któreś specjalnie tak zapadło Ci w pamięć?
Tak, i to były takie zdarzenia właśnie związane z ludźmi, ponieważ ja nie pamiętam miejsca, ale tylko przez fakt, że spotykałem tam fajnych ludzi. I ja wiążę to wszystko w swoich podróżach. Moim takim głównym celem są właśnie ludzie. Problemy zawsze są, ale te problemy trzeba, tak jak to się mówi, rozwarstwić. Trzeba po prostu nauczyć się sobie radzić z tymi problemami. I kwestia jest tego typu, że człowiek w podróży cały czas stawia czoło problemom, że nie ma jedzenia, nie ma wody, nie ma gdzie się umyć. Ktoś chciał okraść, ale mu się nie udało. Po prostu trzeba znaleźć w sobie taką odwagę. No i kwestia jest tego typu, ja zauważyłem na własnej osobie, że jak jednak podejmuje się wyzwanie, to jest tak, że nawet jeżeli się myśli, że się nie uda, to znajdzie się człowiek, który przyjdzie i powie, tutaj musisz jechać tak, tutaj masz jedzenie, tutaj masz jezioro. zawsze ktoś pomoże, jakaś taka siła zewnętrzna.
Dlaczego hulajnoga? Niewygodniej byłoby jakimś innym środkiem transportu?
Pojechałem autostopem i hulajnogą, jednak osobiście uważam, że nie ma lepszego sposobu na podróżowanie, ponieważ autostop wymusza interakcję z ludźmi lokalnymi, z lokalsami. Hulajnoga? Magnes totalny na tych lokalsów. Jak ktoś widzi, że jedzie koleś biały na stepie, to po prostu już krzyczy z kilometra albo ze dwóch, po mongolsku, no i już chcesz czy nie chcesz, jesteś zaproszony na herbatę.
Lepiej jeździć przez bezdroża, przez pola mongolskie, czy zwiedzać miasta, na przykład w Chinach?
Oczywiście, że przez bezdroża, tam gdzie jest dziko, tam gdzie są wioski, tam gdzie są lokalne jakieś takie dzielnice, tam gdzie jest naprawdę dziwnie, ale pięknie, na swój sposób.
Czy twoje ulubione zwierzę to panda?
Tak, no jest po prostu jakoś tak zapadła mi w pamięć i to był mój taki cel, żeby zobaczyć ją na żywo. I tylko jak zobaczyłem ją na żywo, utwierdziłem się totalnie w swoim przekonaniu, że jest takim moim pupilem.
A gdzie widziałeś te pandy?
W Chengdu, dokładnie w Chinach, w rejonie Sichuan.
Co znalazłeś ciekawego na chińskim bazarze?
Skorpiony, małe, duże, kurczaki niewyklute w skorupkach, jakieś ślimaki morskie, stonoga w ogóle jadowita. Nie wiem, do tej pory nie mam pojęcia, jak oni robią, że ten jad, ta neurotoksyna jest neutralizowana. Nie wiem, ale mój mózg został rozbity. Uważam, że podróże nie powinno się planować. Może w małym stopniu, bo ten plan jest potrzebny, ja go nie eliminuję totalnie, jednak planowanie podróży to tak jakby eliminowanie zdarzeń, które mogą na nas, jak to się mówi, tak przyjść znienacka. Bo jak sobie zaplanujemy, że pojedziemy od punktu A do punktu B, to będziemy chcieli zrobić to. A jak zaplanujemy, aha, może dojadę do punktu B, ale jak coś się wydarzy, no to na 2 tygodnie zostaje pomiędzy tym. Bo to jest takie jakby ukracanie sobie przygód.
Tak jak mówiłam, prezentacja Tomka, jak i Miłka podobała się widowni. Można było zobaczyć osoby, które podążają za nim, kiedy wychodził z sali, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie, żeby chwilkę porozmawiać, cokolwiek. Myślę, że dzięki temu zyskał też nagrodę publiczności za najlepszą prezentację w hali Gdyni Arenie. Moim trzecim rozmówcą był Andrzej Bargiel, którego prezentacja nosiła tytuł Śnieżna Pantera na nartach. I będziecie mogli usłyszeć, o co chodzi z tą panterą tak naprawdę. Dlatego zapraszam Was do wysłuchania materiału.
Andrzej Bargiel, Śnieżna Pantera.
To jest po prostu nazwa nagrody, która jest przyznawana na zdobycie 5-7 tysięczników, które udało mi się zdobyć. I stąd troszeczkę wokół tej Śnieżnej Pantery w Polsce się zrobiło głośno. Myślę, że bardziej się powinno zrobić głośno o Śnieżnej Panterze prawdziwej, realnej, bo jest na wyginięciu i to powinno na to bardziej zwrócić uwagę. To jest tylko oznaczenie, zdecydowanie nie pseudonim.
Podczas twojej wyprawy był kręcony film dokumentalny. O czym on był?
To był film dokumentalny o zderzeniu człowieka z przyrodą, o moim zderzeniu z wyzwaniem potężnym. Pokazuje on po prostu realizację tego wydarzenia, trud logistyki, wysiłku fizycznego. No i spędziliśmy tam po prostu 50 dni, część ekipy, która podróżowała samochodem 70, więc naprawdę to było kawał wyzwania i to nie tylko tak wyglądało, że ja wchodziłem na szczyty i to było związane z tym, tylko każdy z uczestników miał swoje wyzwanie i czasem miałem takie wrażenie, że to wyzwanie co dla niektórych było dużo trudniejsze do zrealizowania niż te moje wejścia na szczyty.
A jakie to uczucie stanąć na szczycie już kolejnym, ponad 7 tysięcy?
No myślę, że to jest złożony też proces, bo tam byliśmy całą ekipą, mieliśmy kontakt ze sobą, mieliśmy prognozę zamówioną, update'y co godzinę, kontaktowaliśmy się przez radio, po prostu no, mieliśmy cały w nieustannym kontakcie. To też było zabawne, bo część ekipy po prostu nie znała się do końca na górach, tylko bardziej na filmowaniu i tam dokuczali mi typu, że no, że długo mi schodzi, albo może odpocznę jeden dzień, bo jutro jest pogoda, to wejdę na kolejny. Więc to było mnóstwo dystansu, różni ludzie, przez to jakby bardzo fajnie spędzało nam się wspólnie czas. Myślę, że wrócę w Himalaję. Byłem już na 3-8 tysięcznikach i zjeżdżałem z nich na nartach. W 2015 roku zjeżdżałem z God Peaka. To był pierwszy w ogóle zjazd w historii, więc to też było dla mnie ciekawe wyzwanie, bo musiałem po prostu kreować. Mam pewien pomysł i staram się teraz do niego przygotowywać, zarówno organizacyjnie, jak i fizycznie, więc zdecydowanie będą przez najbliższe kilka lat co najmniej będą plany wyjazdów w te wysokie góry.
Warto też wspomnieć, że Andrzej Bargiel otrzymał kolosa w kategorii alpinizm za rekordowo szybkie zdobycie 5-7 tysięczników, dzięki czemu zyskał tytuł Śnieżnej Pantery. Jeśli chodzi o atmosferę na kolosach, to mnie naprawdę urzekło. to wydarzenie. Można spotkać osoby w różnym wieku, naprawdę. Nie spodziewałam się tak wypełnionej sali, bo jednak prelekcje, na których ja byłam na początku, odbywały się w piątek do południa, więc myślałam, że nie będzie zbyt tłumnie. Jednak okazało się to mylną myślą. Było naprawdę dużo i młodzieży, i dzieci, ale też osób dorosłych i starszych. Jeżeli chcielibyście przekonać się, jak jest na Kolosach, posłuchajcie materiału.
Dlaczego warto wybrać się na Kolosy?
No to jest piękny program, bo między innymi tu występują moi koledzy. No i można, znaczy takie jest widzenie, że można zaplanować gdzieś jakąś swoją podróż, tak? Podpatrzeć jakimś sposobem, jakie metody, wiadomo. To jest, no mówię, wspaniały program.
Generalnie my mamy łódkę i żeglujemy, więc przeszliśmy na żeglarstwo. Żeglarstwo i podróże. Człowiek widzi różne możliwości, bo jak się siedzi w domu, to nie widać tego, a tu młodzi ludzie mają takie pomysły, że może nie wszystko, ale coś można wykorzystać.
Czy warto podróżować samemu, czy lepiej w grupie?
No lepiej w grupie, w zależności od rejonów, bo przykładowo Ameryka Południowa, czy jak ostatnio byłem, znaczy mówię, zawodowo byłem tam rejon Zatoki Perskiej, to jednak grupa. Nawet coś, jak coś się dzieje, coś złego, to jeden drugiemu pomoże. Samotnie, ja pływałem na jachcie, na regatach samotnie, wiadomo, ale to jednak w grupie.
Każdy sposób jest dobry, zależy co kto lubi. Ja preferuję indywidualne wyjazdy. No, jestem uniezależniony od ludzi, którzy mogą mieć w międzyczasie jakieś tam problemy, sytuacje nieprzewidziane.
Na Kolosach jestem po raz drugi, wcześniej byłam dziennikarzem. Dzisiaj przyszłam prywatnie, żeby po prostu posłuchać bardzo ciekawych opowieści, które tutaj będą przedstawiane. Można spotkać niesamowitych ludzi, którzy mają po prostu do opowiedzenia inspirujące historie. Bardziej interesują mnie opowieści o takich krajach egzotycznych, na przykład jak Nowa Zelandia czy Australia, gdzie no, z Europy nie jest tak łatwo się dostać.
Podróżując, spotykamy różnych ludzi. Czy te spotkane osoby mogą stać się naszymi przyjaciółmi?
Zdecydowanie można zachować kontakt z tymi osobami i one na przykład mogą później nas odwiedzić. Tak, zgadzam się z tym.
Jeśli chcielibyście posłuchać, czy warto przyjść na Kolosy, czy czeka się na jakiegoś konkretnego podróżnika, posłuchajcie materiału.
Czy przyszedł pan na któregoś konkretnego podróżnika?
Nie, co roku jestem na Kolosach od piątku do niedzieli. Staram się specjalnie wziąć wolne, żeby uczestniczyć we wszystkich trzech dniach i być na wszystkich trzech pokazach. Z doświadczenia wiem, że czasami pokazy, które na papierze nie wyróżniają się niczym szczególnym, później okazują się naprawdę fenomenalnymi pokazami. Natomiast te, które na papierze wyglądają bardzo ciekawie, czasem okazują się mniej ciekawe niż tego oczekiwało się na początku.
Chodzę, jak się uda, corocznie. No, interesuje mnie to po prostu.
No, już od kilku lat chodzę tutaj.
A dlaczego warto spotykać się, słuchać historii?
No coś innego, niż żyjemy ciągle tylko w Polsce. Trzeba gdzieś jechać, jeżeli człowieka nie stać, żeby pojechał sobie na wczasy zagraniczne, to chociaż tutaj obejrzy, jak ludzie żyją w innym świecie. Że warto oglądać. Tym bardziej, że jestem mieszkanką Gdyni i trudno, żebym mieszkana z Gdyni na taki program nie przyszła. Także to jest dla mnie logiczne. Po prostu jestem ciekawa świata. Chcę zobaczyć, jak ludzie żyją w innych miejscowościach, jak młodzi zdobywają świat. No bo wiadomo, że z reguły młodzi ludzie podróżują. Starszym to się już ani nie chce, ani środków nie mają, a młodzi się po swojej podróżują. Nie? Mam córkę, która też ciągle podróżuje, więc tak jakby rodzinne.
Póki co najbardziej mi się podobała prelekcja prowadzona przez Tomka Jakimiuka o tym, jak podróżował hulajnogą z Podlasia do Chin. Bardzo inspirująca podróż, bardzo ciekawy sposób pokazana. Nie wiem, podobała Ci się też?
Tak, bardzo mi się podobała i też w jaki sposób opowiadał o Chińczykach, to też było bardzo fajne.
Korytarzami tutaj areny chodzą osoby naprawdę w każdym wieku, od malutkich dzieci, które są jeszcze w wózkach czy na rękach rodziców, po starszych ludzi. I myślę, że po prostu podróże to jest taki temat, który każdego interesuje. Każdy lubi w jakiś sposób podróżować.
I myślę, że każdego też te podróże inspirują, mnie też. I też może w przyszłości chciałabym się wybrać na jakąś podróż, taką na przykład do Chin albo coś takiego.
Kolosy to nie tylko prelekcje, ale też wydarzenia towarzyszące. ponieważ można wziąć udział w różnych warsztatach. Oprócz tego na terenie hali Gdynia Arena można też kupić książki podróżnicze, czasopisma. Niektórych autorów książek można też spotkać i zyskać autograf.
Dlaczego warto podróżować?
Całe życie podróżujemy, mamy już 66 lat, a będziemy podróżować dalej.
A jakaś najbardziej pamiętna podróż?
Afryka może, ale to było 35 lat temu. I od tej pory się zaraziliśmy bakcylem podróży, także ciągle chcemy coś nowego oglądać.
A czy jeżeli ktoś podróżuje tylko po okolicy, czy jeżeli chciałby się wybrać na jakąś większą podróż, na przykład rowerem przez całą Europę, to czy warto porywać się od razu na głęboką wodę, czy lepiej zacząć od mniejszych celów?
Ja myślę, że chyba od mniejszych. Najpierw okolice i sprawdzić swoje możliwości.
Jest to dla wielu osób spełnienie marzeń, pewien sposób na poznawanie nowych kultur, zdobywanie nowego doświadczenia, przekraczanie pewnych granic nie tylko kraju, ale też i swoich.
Czy podróże są tylko dla młodych, czy też dla osób starszych?
Myślę, że na Kolosach można doświadczyć podczas oglądania pokazu Aleksandra Doby, który sam udowadnia, że wiek nie jest żadnym barierą dla nikogo.
Ulubione miejsce zagraniczne?
O, jest ich wiele, ale takie, które szczególnie zapadły mi w pamięć, to pobyt na Krymie, Rzym, Włochy, Hiszpania. Dla mnie najważniejsi są ludzie, ich podejście do życia, światopogląd, więc muszę przyznać, że w języku rosyjskim potrafię się lepiej porozumieć niż w innych językach. Może dlatego. Myślę też, że osobowość ludzi wschodu, w cudzysłowie, jest zupełnie inna od zachodnich cywilizacji, to do mnie bardziej przemawia.
Oczywiście, że warto podróżować. Co proponuję dla młodych ludzi, którzy chcieliby podróżować? Wiadomo, że pierwszy to jest język, żeby była jakaś komunikacja, nauka języka, angielski, hiszpański, portugalski. No ja znam angielski z musu, jak pracowałem na statku, woziłem cement do Portugalii, z Portugalii na Azory, to nauczyłem się języka portugalskiego, hiszpańskiego. No wiadomo i rosyjski, no, pozostał nam ze szkoły.
Często mówimy o podróżach jakichś dalekich, ale też w naszym otoczeniu ludzie podróżują i ja na widowni znalazłam też osoby, które gdzieś jeżdżą, często w ciekawe miejsca i dlatego zapraszam Was do wysłuchania nagrania.
Jaka była Twoja ostatnia podróż?
Ostatnio, no taka trochę dalsza, to na Spitsbergen.
Co zwróciło szczególnie Twoją uwagę na Spitsbergenie?
Na Spitsbergenie może to, co mi się najbardziej podobało, to w sumie taka bliskość z naturą. To, że nie widać tam takiej dużej działalności człowieka. Oczywiście ja byłam akurat blisko jedynego miasta na całym archipelagu, czyli miasta Longyearbyen, gdzie no, działalność człowieka jest widziana, no bo w sumie mamy tam kopalnię, mamy tam miasteczko, ale już, nie wiem, parę kilometrów od tego miasteczka mamy taki kemping, gdzie się zbierają właśnie podróżnicy z całego świata tak naprawdę, więc nawet mieliśmy tam styczność z hinduską, która tak naprawdę no, nie była praktycznie przygotowana na takie warunki, ale tak się odważyła przyjechać. Szczerze mówiąc, no ja akurat preferuję miejsca takie mniej uczęszczane, gdzieś blisko jest z naturą, to czy chłodne, czy nie, to nie ma dla mnie takiego większego znaczenia, ale raczej fajne na pewno doświadczenie, no i fajny kierunek, jak dla mnie. Znaczy mnie nie ciągnie na przykład w takie jakieś, ciągnie w stronę miast, w stronę jakichś większych takich metropolii, tylko właśnie w drugą stronę. Dla mnie, gdzie, nie wiem, tak na pierwszy rzut oka nie widać niczego, to jest dla mnie właśnie to miejsce, gdzie się dobrze czuję. Czy mam ulubionego podróżnika? Może nie podróżnika z dzisiejszych czasów, ale bardziej mogę się inspirować z podróżnikami z XVIII, z XIX wieku, takimi jak na przykład Leon Waszczewski czy Kazimierz Nowak. To już jest też trochę późniejszy czas, ale osoba, która tak naprawdę rozpoczęła chyba rozdział takich większych podróży, on akurat no, rowerem przejechał Afrykę. No i nawet tutaj na Kolosach można zdobyć jego książki, dowiedzieć się trochę o nim.
Czy czytasz jakieś gazety podróżnicze, a może blogi?
Jeśli chodzi o gazety, no to standardowo National Geographic. Jeśli chodzi o blogi, no to śledzę parę blogów. Nie mam takiego bloga, którego wpis śledzę, jakby tak odwiedzam go regularnie. Często dostaję na przykład jakieś informacje na maila, że jest nowy wpis, to wtedy odwiedzam. Właśnie czytam blog na przykład Karola Wernera, Kołem się toczy, Anity Demianowicz, czy Nadia vs. World. vlog Andrzeja Budnika i Alicji, czyli Los Viajeros. Aktualnie są w Teneryfie, tam pracują, tam tworzą. I na pewno można oczekiwać po nich następnych jakichś podróży większych.
Z Europy to byłam na terenach dawnego Związku Radzieckiego, Niemiec, Węgry, Bułgaria, Jugosławia. Byłam też w Stanach Zjednoczonych, byłam w Dubaju. Byłam tam przez 3 tygodnie, więc trochę zwiedziłam.
Ostatnio na wakacjach byłam w Belgii. Pojechaliśmy z chłopakiem do Brukseli na lotnisko Charleroi i stamtąd pojechaliśmy do Gandawy i do Brugi. To są dwa takie średniowieczne miasteczka, gdzie jeszcze jest zachowana ta dawna zabudowa. I naprawdę jest tam niesamowity klimat, te wszystkie kanały, po których można pływać łódką. Jest przepięknie.
Lepiej jeździć na turystykę miejską czy agro w czasy?
I to jest ciekawe i zależy od tego, co w danym momencie, jakby czego potrzebujemy i czego pragniemy po prostu. Ale bardziej wydaje mi się, że turystyka miejska jest ciekawsza.
Osoby spotkane na Kolosach zapytałam o ich marzenia i czy wybraliby się w podróż dookoła świata.
Tak, proszę panią, ja już odbyłem parę podróży dookoła świata. Pracuję i na statku, na jachcie, więc chyba najbardziej moment to jest rejon Antarktydy i Nowa Zelandia. Byłem i na lądzie, ale dużo czasu spędziłem też na wodzie, bo jestem kapitanem żeglugi wielkiej, pracuję na statku, więc to jest mój zawód i przy okazji zwiedzanie. Taka jest rekompensata mojego zawodu. Zacząłem pływać, jak byłem młodym człowiekiem, bo zacząłem od żeglarstwa, później szkoła morska i to kontynuuję.
A czy uważa pani, żeby można było coś nazwać wyprawą? To musi to być gdzieś daleko, na inny kontynent, czy może niekoniecznie? Może to zależy bardziej od wydarzeń, które nas spotykają?
Na pewno niekoniecznie, ponieważ wyprawa może nawet odbyć się gdzieś w naszym sąsiedztwie, czy w pobliżu naszego domu. Myślę, że chodzi tu bardziej o ludzi, których spotykamy po drodze i wydarzenia, ale także o to, co przeżywamy w środku.
Przyszła najlepsza wyprawa?
No, trudno mi powiedzieć, czy ona będzie zrealizowana, ale bardzo chciałbym podróżować po Alasce. Kocham góry, no i dzika przyroda, obcowanie z przyrodą na co dzień, bez dotyku cywilizacji.
A w jaki sposób pan podróżuje? Statkiem, samolotem, a może rowerem?
No właśnie rowerem ostatnio, przez ostatnich kilkanaście lat rowerem. Myślę, że świat z siodełka wygląda zupełnie inaczej. Można sporo przemierzyć, a jednak dużo widzieć.
A jakieś plany na przyszłość?
No może w tym roku gdzieś się wybierzemy, ale może w Polsce gdzieś, bo już jesteśmy starsi, to tak nie podróżujemy ekstremalnie.
Następna podróż taka zaklepana, że tak powiem, to Norwegia, trekking. No nic większego, ale po prostu no, taki początek wakacji.
Mam nadzieję, że audycja wam się podobała, że już wiecie, czym są Kolosy i że warto na nie pójść. I że w przyszłym roku wybierzecie się na to ciekawe wydarzenie. Program Cztery Strony Świata prowadziła Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery Strony Świata.